trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu. Wojciech Chmielewski, witam w trzecim milenium. Zapraszam na kosmiczne wydanie audycji i może spojrzenie na naszą planetę z perspektywy kosmosu i wszechświata ułatwi nam nabranie dystansu do tego wszystkiego, co od kilku tygodni zajmuje uwagę. Czasami warto odetchnąć. W 2015 roku w Poznaniu spotkali się astronomowie z całej Polski. Rozmawiałem z nimi o wielu ważnych sprawach. Czy czarna dziura może nam zagrozić, albo może planetoida? I czy patrzenie w kosmos zrobiło się modne dla samej mody, czy też rzeczywiście coś za tym idzie? Na początek...
Agnieszka Kryszczyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.
Czym się w tej chwili astronomia zajmuje najbardziej? Może to Polska nawet, się możemy skupić na polskiej. Co najbardziej nurtuje i intryguje polskich astronomów?
Może nie intryguje, ale najważniejszym wydarzeniem, które ostatnio się wydarzyło w polskiej astronomii, jest przystąpienie Polski do Europejskiego Obserwatorium Południowego. To jest największa organizacja astronomiczna na świecie, należy do niej 15 państw w tej chwili. Polska jest właśnie 15 członkiem ESO, także jest to największa organizacja, do której należą największe na świecie obserwatoria astronomiczne.
Czyli jednym słowem będziemy mogli korzystać z ogromnego potencjału, jakim są te teleskopy, które są stawione w Ameryce Południowej.
Tak, będziemy mogli z nich korzystać i są to trzy obserwatoria tak naprawdę. Obserwatorium La Sira, jedno z pierwszych ESO, czyli ono oczywiście rozbudowywało się w ciągu lat, ale pierwsze było założone właśnie w La Sira. Drugie to na Mount Paranal. A trzecie to jest ALMA na płaskowyżu Chinantor i tam ESO jest, no można powiedzieć, nie, ono nie należy w całości do ESO, ale ESO jest udziałowcem w tym obserwatorium.
Mhm. Ale co my będziemy mogli zrobić dzięki temu, że wstąpiliśmy do tej Unii?
Do tej Unii, czyli ESO. Będziemy mogli zajrzeć jak najgłębiej we wszechświat, czyli będziemy mogli poznać to, co się działo tuż po wielkim wybuchu. Czyli jak tworzyły się gwiazdy, jak tworzyły się galaktyki, czyli jak ewoluował wszechświat. Sięgając bardzo głęboko w kosmos, cofamy się w czasie i dzięki temu poznajemy jego historię. W związku z tym poznamy historię, skąd się wzięliśmy tutaj.
Myśli Pani, że uda się ten moment wielkiego wybuchu nawet gdzieś zobaczyć, czy odnotować bardziej, bo to nie jest przecież obraz, to co do nas dociera?
Sam wielki wybuch to jest niemożliwe oczywiście, bo to jest sprawa czysto teoretyczna, ale możemy sięgać, w tej chwili już sięgamy około 13 miliardów lat wstecz, prawie 13 miliardów lat, także jesteśmy już blisko, naprawdę bardzo blisko.
No właśnie, ale bo to nie jest obraz, bo ludzie czasami myślą, że patrząc właśnie dzięki tym teleskopom w niebo, dociera do nas jakiś obraz, a to chyba tak nie jest.
Nie, to tak jest. Dokładnie widzimy obraz tworzących się galaktyk.
Ale to nie są promieniowanie, to nie jest widma jakichś tych gwiazd, czy to jest taki rzeczywiście widzialny obraz? To widzialne.
To jest widzialny obraz, który my obserwujemy jako astronomowie na wszystkich możliwych długościach fali, czyli obserwacje prowadzone są od promieniowania od gamma przez X, ultrafiolet, całą część widzialną, podczerwień i dalej do fal radiowych, submilimetrowe i radiowe, także cały zakres widma elektromagnetycznego możemy badać. Oczywiście nie wszystko możemy badać w ESO, ponieważ w ESO możemy badać tylko to, na co pozwala nam ziemska atmosfera. Niektóre długości fali nie są przepuszczane przez naszą atmosferę, w związku z tym my tutaj w ogóle na Ziemi żyjemy, bo inaczej zostalibyśmy zniszczeni przez promieniowanie kosmiczne.
Tylko Hubble może to zobaczyć.
Akurat nie, bo Hubble obserwuje w zasadzie na falach widzialnych i troszeczkę w podczerwieni. Także został skonstruowany po to, żeby prowadzić obserwacje właśnie na falach widzialnych.
Mówi się, że to najbardziej niebezpieczne to jest promieniowanie gamma bodajże, tak? To, które mogłoby Ziemię zniszczyć przy wybuchu jakiejś supernowej blisko Ziemi. Myśli Pani, że jakieś zagrożenie Ziemia rzeczywiście w najbliższym czasie Ziemię może spotkać?
Myślę, że nie. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu w naszej galaktyce i wybuchy supernowych nie zdarzają się aż tak często. W związku z tym zresztą gwiazdy, które mogą wybuchnąć, znajdują się bardzo daleko od nas. Także...
Myślę, że Betelgeuse w każdej chwili może eksplodować.
No jako gwiazda olbrzym rzeczywiście, no Kiedyś w swojej ewolucji oczywiście wybuchnie, ale myślę, że my jesteśmy bezpieczni. To jest na tyle daleko, że jesteśmy bezpieczni.
A te mniejsze ciała, które mogą nam zagrozić, czy asteroidy? Bardzo często słyszymy, zresztą Amerykanie w tym chyba przodują, NASA zwłaszcza, że jest sygnał jakiś, że do Ziemi zbliża się coś tam.
No zbliża się, czasami one rzeczywiście trafiają w pobliże Ziemi i my obserwujemy jako astronomowie właśnie w pobliżu Ziemi, przylatujące, i ja tu zwracam uwagę, że mówi się planetoidy po polsku, nie asteroidy. Także planetoidy, małe planety albo planetki. To są trzy określenia w języku polskim, które zastępują słowo asteroid, które jest z języka angielskiego.
A, czyli tak jak kosmonauta i astronauta.
Dokładnie. Dlatego, że asteroid to znaczy podobna do gwiazdy, a one nie są podobne do gwiazdy, tylko są podobne do planet. One są po prostu skaliste. Podobne są do planet typu ziemskiego, w związku z tym to są skały, które właśnie my możemy obserwować w momencie, kiedy przelatują w pobliżu Ziemi, a takich przelotów w pobliżu Ziemi mamy bardzo wiele.
No ale to, co nad Czelabińskiem spadło, było totalnym zaskoczeniem i to było, zdaje się, 20-metrowa średnica, a te ciała, które do nas dolatują, są nieco większe i wtedy już mógłby być duży problem.
Akurat te, które przechodzą w pobliżu Ziemi, są małe. W większości są to obiekty kilkumetrowe i zwykle przechodzą na orbitach zupełnie bezpiecznych, jeżeli chodzi o odległość. Natomiast z Czelabińskiem był problem taki, że ten obiekt nadleciał jakby od strony Słońca. W związku z tym nie mógł być zauważony przez astronomów wcześniej. Ale inny obiekt, który był obserwowany na przykład w 2008 roku, został odkryty dosłownie kilkanaście godzin przed uderzeniem w Ziemię. Znaczy może nie uderzeniem w Ziemię, tylko przed spaleniem się w naszej atmosferze. I przewidziano miejsce jego upadku i znaleziono nawet fragmenty tego ciała, które upadły w postaci meteorytu. Na pustyni w Sudanie się to odbyło.
Mhm. Czyli myśli Pani, że jesteśmy bezpieczni i że raczej niespodzianek nie powinno być w najbliższych może setkach lat?
Jesteśmy bezpieczni, ponieważ te ciała, które nam zagrażać by mogły, musiały mieć kilkaset metrów średnicy. A wszystkie obiekty, które znamy, o takich rozmiarach, mają orbity niezagrażające orbicie Ziemi, naszej planecie. Czyli mogą się do niej zbliżać, ale na bezpiecznej odległości.
Czyli, a jakieś inne zagrożenia są jeszcze, Pani zdaniem?
Myślę, że ludzie bardziej sobie grożą na Ziemi niż obiekty kosmiczne.
Jeszcze takie krótkie pytanie na koniec. Jak Pani myśli, skąd to zainteresowanie astronomią? Bo ostatnimi czasy widać wyraźnie, że ludzie coraz częściej spoglądają świadomie w niebo, nie tylko żeby zobaczyć gwiazdy, ale żeby też zainteresować się fizyką.
No mówi się, że podobno oglądanie nocnego nieba, oglądanie zdjęć astronomicznych, prowadzenie obserwacji inspiruje młodych ludzi do zainteresowania się przedmiotami ścisłymi. My przez wiele lat obserwowaliśmy właśnie taki spadek zainteresowania przedmiotami ścisłymi i mam nadzieję, że właśnie dzięki popularyzacji astronomii młodzi ludzie wrócą do przedmiotów ścisłych. I może wreszcie na uczelniach zwiększy się ilość studentów studiujących na fizyce, na matematyce. Także my byśmy bardzo chcieli, żeby przychodzili do nas studenci studiować astronomię.
Ale fizyka kwantowa jest bardzo trudna. Zdaje się, że kilka osób tylko rozumie ją na Ziemi.
Wiadomo, że jest to trudne zadanie, ale jest bardzo ciekawe. Także ja bardzo zachęcam do nauki przedmiotów ścisłych, naprawdę.
Trzecie milenium.
Wydaje się, że astronomia intryguje na początku dzieci. Dla dzieci kosmos jest świetnym tematem do odkrywania. Jak popularyzować wśród tych najmłodszych? To od tego zaczniemy w ogóle. Czy jest szansa, żeby właśnie tak, żeby to nie było chwilotny tylko romans z astronomią, tylko żeby to zostało w tych najmłodszych?
Maciej Mikołajski, redaktor naczelny dwumiesięcznika Urania, Postępy Astronomii. Tych najmłodszych chyba nie jest łatwo rzeczywiście wśród przedszkolaków upowszechniać astronomię. I myślę, że tak jak wśród wszystkich ludzi od wieku od 5 do 105 lat, bardzo liczy się forma, nie tylko treść. I bardzo liczy się również, istotne jest to, że astronomia jest właściwie pewnego typu pretekstem i wstępem do pokochania w ogóle przyrody, pokochania matematyki, pokochania nauk technicznych i dlatego jest taka ważna, zwłaszcza teraz, kiedy jej nie ma w szkole, kiedy nie ma nauczycieli, którzy potrafią astronomii uczyć, to pomoc niesiona przez astronomię, która wzbudza emocje i zachwyt wśród ludzi, od najmłodszych do najstarszych, no jest zupełnie fenomenalnym narzędziem do nauki wszystkich przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, matematyczno-technicznych, ale też humanistycznych. Przecież mówi się o muzyce sfer niebieskich, naskalne obrazki prehistoryczne, to były wizerunki gwiazdozbiorów. Można nawet powiedzieć, że gdzieś tam z nieba, gdzieś tam w niebie no, tkwią filary całej kultury, czyli może chyba tej refleksji, która różni człowieka od innych wszystkich stworzeń, czyli skąd przyszedł, to tylko człowiek umie sobie zadać pytanie, skąd przyszedł i dokąd zmierza. I być może tak się stało, że to tę refleksję wywołał właśnie widok nieba, pozornie niezmienny, ale wciąż się obracający. I to niebo, z tego nieba wyrosły te dziedziny, filary kultury, jak najpierw religia, potem sztuka, no i wreszcie gdzieś tam poczynając i to jest nasz tutaj patriotyczny jak gdyby obowiązek to podkreślać, zaczynająca się od Kopernika nowożytna nauka.
No i teraz dajmy na to, że przeszliśmy ten etap dziecięcy i ta astronomia nas dalej interesuje. Panie profesorze, no przejście fizyki kwantowej to jest zadanie naprawdę dla wytrwałych. Jak sprawić, żeby nie zniechęcić właśnie tym trudnym pierwiastkiem, który jest jednak w astronomii, a więc tymi pojęciami o teorii względności i tak dalej. No bez tego jakby trudno pewien etap przejść w tej nauce.
No, pewne elementy zarówno teorii kwantów, jak i teorii względności no może zrozumieć każdy człowiek i okazuje się, że nawet nie potrzeba do tego specjalnie matematyki, co jest zdumiewające. W czasopiśmie, którego mam wyjątkowy zaszczyt być redaktorem, Urania, Postępy Astronomii, był jednym z felietonistów, jest profesor Marek Abramowicz, jeden z najwybitniejszych polskich astrofizyków. I w tym roku, w Roku Światła, jeden ze swoich felietonów poświęcił właśnie jednemu z pretekstów, dla którego jest Rok Światła. 100 lat temu Einstein ogłosił ogólną teorię względności. I tam na 3 czy 4 stronach Marek na palcach pokazuje właściwie od przedszkola do Opola i do emeryta, jak działa teoria względności i pokazuje intuicje, które powodowały Einsteinem, żeby to wymyślić. Dopiero za tym poszła matematyka. To nie jest wyprowadzone z założeń, udowodnione jak twierdzenia matematyczne. To jest ten proces myślenia jest jednak procesem metaforycznym, procesem podstawiania znanych rzeczywistości w nowe sytuacje i właśnie tak pięknie to Marek Abramowicz pokazuje, jak Einstein wymyślał tę teorię względności, a teoria względności jest rzeczywiście oryginalnie wymyślona przez Einsteina, że jest to obraz zupełnie zachwycający, do tego felietonu można wracać, można go czytać, pokazywać uczniom i myślę, że to jest coś zupełnie zdumiewającego. I to jest taka klamra, która może zamyka ten rok światła tegoroczny, który właśnie mamy, z początkami Uranii. Jeśli mogę o tym opowiedzieć. Mianowicie Urania jest jednym z najstarszych, z 3 najstarszych tytułów na świecie poświęconych upowszechnianiu astronomii. W 1920 roku 4 maturzystów zakładało Uranię. To byli chłopcy, roczniki 901, 902. Jeden z nich został profesorem astronomii, to jest Jan Mergenthaler, heliofizykiem. Drugi został fizykiem, też profesorem, wyjechał do Stanów. Jeden zginął w powstaniu warszawskim, a jeden z Stanisław Kiciński został rolnikiem, bo otrzymał w spadek majątek rolny, musiał pójść na studia rolnicze. To pokazuje, jak młodzi ludzie mogą tworzyć rzeczy niezwykłe i to jest pewnego rodzaju przesłanie dla młodzieży. Dzisiaj Urani, ta młodzież jest bardzo ważnym, jeśli nawet nie najważniejszym celem, docelowym naszym, że tak powiem, czytelnikiem, ale zaczęliśmy od Einsteina. W 1919 roku miało miejsce wydarzenie, które wstrząsnęło światem naukowym i które Einstein wspomina jako najważniejszy i najpiękniejszy dzień w swoim życiu. Mianowicie było zaćmienie Słońca, które obserwował inny bardzo sławny astrofizyk, Sir Eddington. I to zaćmienie, podczas tego zaćmienia miano zmierzyć odległości między gwiazdami, których odległość, kiedy Słońca między nami a tymi gwiazdami nie ma, doskonale znano. Jeżeli Słońce rzeczywiście oddziałuje na przestrzeń i zakrzywia przestrzeń, tak jak przewidywała to teoria grawitacji Einsteina, wówczas te gwiazdy powinny podczas zaćmienia wydawać się od siebie trochę dalej. Einstein z wypiekami czekał i nie mógł spać na wyniki tych obserwacji i rzeczywiście one potwierdziły. To był ten najpiękniejszy dzień w życiu Einsteina, a Urania w swoim już drugim numerze, słowami późniejszego profesora Jana Mergenthalera, pisze o tym wielkim wydarzeniu i wśród wielu różnych hipotez opowiada się za teorią Einsteina. Myślę, że to jest coś zupełnie fenomenalnego. To jest taki przykład soczewkowania grawitacyjnego, bo to zakrzywianie przestrzeni de facto prowadzi do soczewkowania grawitacyjnego i to jest nasza fantastyczna polska specjalność. Najwybitniejszy nasz kolega, nieżyjący już niestety, profesor Bohdan Paczyński, wymyślił projekt, w którym wykorzystując właśnie tę właściwość przestrzeni, zakrzywiania się pod wpływem pola grawitacyjnego, zaproponował metodą tak zwanego mikrosoczewkowania grawitacyjnego, kiedy taki obiekt znajduje się między nami a odległą gwiazdą, ta gwiazda po prostu nie jesteśmy w stanie rozdzielić wprawdzie tego obrazu, ale z większego kąta bryłowego otrzymujemy światło tej gwiazdy, ona musi jaśnieć. I też moi wspaniali koledzy, astronomowie, zrealizowali ten projekt. Ten projekt w skrócie się nazywa OGLE, to jest, tłumacząc na polski, to jest eksperyment soczewkowania grawitacyjnego. Profesor Andrzej Udalski, mój kolega z Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego, jest szefem tego projektu. Jest to projekt, który pokazał, ile tej rzeczywiście materii ciemnej we wszechświecie jest zgromadzonej w postaci takich zwartych obiektów, jak jakieś błąkające się planety, jak błąkające się czarne dziury, gwiazdy neutronowe i tak dalej. Jest to jeden z najwybitniejszych, najważniejszych projektów naukowych na świecie, a bierze się gdzieś, on tam zaczyna się od ogólnej teorii względności, od Urani, która zrobiła jej ukłon. I dzisiaj też mam okazję uczynić ukłon tym naszym fantastycznym kolegom. Mianowicie jestem współscenarzystą programu telewizyjnego Astronarium, gdzie premierowy odcinek tegoroczny kilka dni temu, był właśnie poświęcony temu projektowi OGLE, projektowi mikrosoczewkowania grawitacyjnego i wielu jak gdyby pokłosia tego projektu, który zebrał gigantyczną ilość gwiazd zmiennych i tak dalej. To jest polska specjalność. Jest rzeczą całe życie. Zajmowałem się badaniami naukowymi. Myślę, że kilka fajnych gwiazd odkryłem, nietypowych, zupełnie niezwykłych, ale to, co robię teraz, móc pokazywać tysiącom ludzi poprzez Uranię, młodzieży w szkole, dokonania moich kolegów, a w telewizji setkom tysięcy ludzi pokazywać nawet moich kolegów, astronomów w ich laboratoriach, w ich obserwatoriach i z ich wspaniałymi wynikami, no czasem oglądam po raz pierwszy ze łzą w oczu. To są naprawdę wspaniali ludzie, ci moi koledzy.
Czy dla pana profesora
W ogóle kosmos jest taką dziedziną, dzięki której można odetchnąć od problemów dnia codziennego. Pytam w kontekście takim, że często przejmujemy się takimi sprawami, które jutro dzisiaj są na pierwszych stronach, a jutro już nie są, a jednak kosmos jest wieczny i chyba dopóki cywilizacja nasza będzie istniała, no dopóty te problemy kosmosu będą aktualne.
No są aktualne, bo jesteśmy dziećmi kosmosu, bardziej niż nam się wydaje. To są wizje nie tylko, to są wizje no może i katastroficzne i dla cywilizacji, i dla życia na Ziemi, ale trzeba pamiętać, że tym katastrofom zawdzięczamy istnienie, bo kiedy przez 2 miliardy lat warunki życia na Ziemi były wyjątkowo sprzyjające i przyjazne dla życia, no to żył właściwie jeden rodzaj organizmów, sinice, które się rozmnażały przez podział i trochę może bakterii, aż one się właściwie same zatruły, to była jedyna wielka ekologiczna katastrofa. I myślę, że jak odkryjemy drugą planetę, drugą Ziemię, taką to najbardziej prawdopodobne będzie, a moi koledzy są blisko, tutaj są też w Poznaniu na zjeździe tacy fantastyczni odkrywcy, to najbardziej prawdopodobne będzie to, że albo odkryjemy planetę, w której oceanach żyją wyłącznie sinice, albo odkryjemy planetę, na których lądach wszystkie lądy są pokryte komputerami i panelami słonecznymi.
Czyli są dużo przed nami i tamci dużo za nami. Myślę, no, ale ten Kepler 432, jak dobrze pamiętam, tak? Nie pokręciłem. No to niedawno jakby potwierdzone przez NASA te badania. Myśli pan, że tam właśnie?
Myślę, że tak, bo to jest najbardziej, myślę, że bo życie, już nie mówiąc, życie wielokomórkowe na Ziemi to jest zaledwie ostatnie 500 000 lat. Już nie mówiąc o cywilizacji, o tak skomplikowanych zwierzętach jak człowiekowate, jak dinozaury i tak dalej. To jest epizod w życiu takiej planety. Natomiast rzeczywiście przez połowę czasu istnienia planety na naszej Ziemi królowały sinice, jednokomórkowe organizmy. I mocno się obawiam, że kiedy komputery, które o nas wiedzą wszystko, nauczą się korzystać niezależnie od nas z gniazdek, z prądem elektrycznym i sobie je produkować przy pomocy paneli słonecznych, to my się staniemy całkowicie zbędni. I mogą trwać sobie, one nie jedzą, nie piją, nie wydalają, nie kochają się, nie mają płci.
Mają kaprysów.
Tak, nie mają fochów, mogą trwać sobie wiecznie.
Mogą nas zlikwidować.
No niestety mogą i potem już będzie, nie wiem, czy muszą mieć jakieś zadania sobie wyznaczać. W każdym razie...
Czyli sztuczna inteligencja. Myśli pan, że taka, aż tak inteligentna sztuczna inteligencja nastąpi?
No zaczynam się obawiać. Zaczynam się obawiać, kiedy wprowadzam jakiekolwiek dane do swojego osobistego komputera i wiem, że o tym te komputery już wiedzą. Te komputery przecież znają wszystkie nasze hasła, wszystkie wiedzą ile pieniędzy mamy w banku, wiemy jakie mamy zainteresowania, jakie zdolności i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem tamto pytanie. Chodzi o pasję, czy astronomia może człowiekowi ułatwić...
Być pewnym rodzajem antidotum na to, że jesteśmy ciągle jednak faszerowani taką informacją, która jest chwilowa. Dzisiaj czytamy o tym, jutro o czymś innym.
Oczywiście, że astronomia może taką pełnić rolę, bo astronomia może być pasją. Astronomia jest pasją dla wielu, może nie wszystkich, ale wielu naukowców, astronomów rzeczywiście odkrywających tajemnice wszechświata, ale astronomia jest tą niezwykłą dziedziną, że można być amatorem astronomii i spędzać czas w interesujący sposób z gwiazdami. I to może być spędzony czas bardzo pożytecznie dla nauki, poprzez na przykład obserwacje gwiazd zmiennych. Ich jest tyle na niebie, że nie sposób wszystko, zawodowe teleskopy nie są w stanie wszystkiego wyłapać, poprzez poszukiwanie komet. Polscy miłośnicy astronomii niedawno odkryli kometę, którą przepięknie nazwali Polonia, chociaż odkryli ją na niebie południowym w Chile. I jest trochę takich dziedzin astronomii, gdzie właśnie amatorzy poprzez swoją pasję, zaangażowanie, ale też trzeba powiedzieć, że pieniądze, no, potrafią wiele zrobić interesującego dla nauki, ale też astronomia potrafi być spotkaniem takim estetycznym. Można po prostu astronomią się zajmować, tylko właśnie jedno słowo polskie jest, to jest mylące właśnie, astronom. Astronom to może być też taki człowiek, który, może tak, jeśli chodzi o zajmowanie się rybami, no to mamy ichtiologów, naukowców, prawda? Mamy rybaków, tych, którzy zawodowo zajmują się hodowlą ryby, wędkarzy, dla których to jest przedmiotem relaksu albo sportu. No i wreszcie mamy smakoszy, którzy te ryby po prostu pożerają. A w przypadku astronomii właśnie tak nie jest i wszyscy trzeba nazywać astronomami, miłośnikami astronomii, a nawet wśród tych miłośników jest wielu osób, chociażby zajmujących się astrofotografią, chociaż nieraz na wielkim poziomie, dla których jest to albo przedmiotem sztuki, albo zwyczajnie przedmiotem relaksu. Ja chcę po prostu mieć swoją fotę tego, a tego na niebie. I to jest, myślę, że szlachetna forma relaksu, ale jak w każdej pasji, trzeba pamiętać, to na każdym poziomie, czy to naukowym, czy miłośniczym, jest taka wąska, czerwona linia, na której się balansuje między szlachetną pasją, a chorym uzależnieniem. Są przypadki, że ludzie się rozwodzą przez astronomię, sprzedają domy, bo trzeba kupić jeszcze większy teleskop. Tak to jest z nami.
Czyli czarna dziura wciąga człowieka w całości.
Tak, czarna dziura wciąga w człowieka w całości. Trzeba pamiętać zawsze, jednak wiedzieć, gdzie jest granica, gdzie jest umiar. Ja też jestem w tej chwili uzależniony od upowszechniania astronomii. I stało się dla mnie to sensem życia i pasją.
Trzecie milenium.
Z tym zainteresowaniem, że to jest taki słomiany zapał, że ludzie kupują te teleskopy i potem one stoją w mieszkaniach jako jakiś zabytek? Czy rzeczywiście macie tak, że ktoś przychodzi do potem i jakoś się tym interesuje?
Nie, no teraz od paru lat już obserwujemy wzrost zainteresowania i to takiego, że to procentuje później. Janusz Nicewicz, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. Zaczyna się od najprostszych lunet czy teleskopów dla syna czy córki, ojciec kupuje na przykład, ale bardzo często to potem procentuje i to już nie tylko stoi w domu i tam ewentualnie od czasu do czasu na ogródku prowadzą obserwacje, ale też wyjeżdżają za miasto. Jest większa świadomość tego, na przykład problemu zanieczyszczenia światłem nocnego nieba, gdzie w miastach ciężko jest obserwować cokolwiek. Dlatego też często taki sprzęt jest pakowany do samochodu i wyjeżdżają całymi rodzinami gdzieś poza miasto, najlepiej w góry, czy Bieszczady, czy nad Mazury, do obserwacji wieczornego nieba. A później to obserwujemy w przypadku młodzieży, która na przykład trafia do nas, gdzie mówią, że mają sprzęt, prowadzą obserwacje, potrafią obsłużyć taki sprzęt i mają już podstawową wiedzę astronomiczną.
Czy można się interesować astronomią bez takiego romantycznego patrzenia w niebo przez te lunety i inne instrumenty? Czy można się tak bardzo zainteresować tą astronomią teoretyczną, że po prostu człowiek nie musi się tam za bardzo rozglądać?
Znaczy, powoli era tego romantyzmu w astronomii niestety zanika, bo to już nie jest patrzenie przez lunetę czy teleskop, jest to patrzenie w ekran monitora, więc tutaj już postęp poszedł na tyle do przodu, że korzystamy z zdalnie sterowanych teleskopów, z kamer CCD, które mają o wiele większe czułości niż nasze oko. Dlatego też już profesjonalna astronomia opiera się właśnie o sprzęt, który obsługujemy przy pomocy komputerów. Na przykład, ale sama teoria jako taka jest podstawą do astronomii, bo to, że wyjdziemy sobie, popatrzymy przez teleskop na jakiś obiekt, nie wiedząc, czym jest ten obiekt, to jeszcze nic. Więc tu musi być położona podstawa astronomiczna tej wiedzy teoretycznej, aby w pełni docenić wartość tej pięknej nauki, jaką jest astronomia.
Temat, którym pani się zajmuje, czyli czarne dziury, jest bardzo interesujący. Dla przeciętnego człowieka czarna dziura to jest po prostu jakieś takie coś, czym można postraszyć na pewno dobrze. A czym tak naprawdę są te czarne dziury?
Czarna dziura w ogóle nie jest groźna. Nazywam się Agnieszka Janiuk, pracuję w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest to bardzo łagodne stworzonko, które ma jedynie masę i charakteryzuje się tym, że światło nie może z niej uciec. Dlatego czarnej dziury nie widać. Ale
To skąd wiemy, że są?
skąd wiemy, że są? Obserwujemy zjawiska, które świadczą o ich obecności. Na przykład ruch gwiazd w centrum naszej galaktyki wskazuje na to, że znajduje się tam coś o ogromnej masie. Jeżeli policzymy sobie, jak wyglądają orbity tych gwiazd, to okazuje się, że poruszają się one zgodnie z prawami Keplera wokół czegoś bardzo ciężkiego. To coś jest niewidoczne, ale waży miliony mas Słońca.
No właśnie, jak pani tłumaczy te takie skomplikowane tematy, gdzie ta fizyka kwantowa jest dla wybranych, na przykład, nie wiem, młodzieży, dzieciom, którzy no właściwie fizykę opierają co najwyżej na Newtonie, że tak powiem, tam się kończy ich wiedza.
To, co czasami tłumaczę dzieciom, to swoim własnym dzieciom, ale moje dzieci się w ogóle nie interesują astronomią na razie, bo są jeszcze za małe. Czasami zdarza mi się rozmawiać ze studentami, no i mam doktorantów i na tym poziomie już potrafię coś wytłumaczyć ilościowo, to znaczy napisać wzory równania Einsteina na przykład.
A bez wzoru?
Bez wzoru, no cóż, no można powiedzieć właśnie tak, że wiemy, że coś jest tak ciężkie, że nawet foton nie może stamtąd uciec. Tak? Wiemy, czym jest grawitacja. No to można już dziecku wytłumaczyć, tak? Że coś spada na Ziemię, Ziemia przyciąga rzeczy, które mają jakiś ciężar i na tym polega grawitacja.
I czarna dziura też przyciąga.
I czarna dziura to jest właśnie taka esencja grawitacji.
Chciałem panią zapytać, czy postrzega pani, że są jakieś zagrożenia, których w najbliższej perspektywie powinniśmy się na Ziemi bać? Mówię o zagrożeniach z kosmosu.
Nie sądzę.
No, czasami jesteśmy straszeni, że coś spadnie, coś do nas dotrze, jakieś promieniowanie właśnie, że jakaś czarna dziura, coś.
Nie, to może w filmach, prawda, są takie filmy katastroficzne, że nie wiem, asteroida się zbliża, ale to może tutaj koledzy pana uspokoją, którzy się zajmują asteroidami, że można tam z dużą dozą bezpieczeństwa do tego podchodzić, nic tam się nie stanie.
Ale takie filmy science fiction ogląda pani w ogóle, czy to jest tak, że to są takie bzdury, że w ogóle nie da się tego oglądać?
Uwielbiam filmy science fiction, ostatnio widziałam wspaniały film Interstellar, pewnie pan wie, o czym mówię. No to był właśnie film, w którym czarna dziura występowała. To jest film o podróżowaniu w czasie, o tym, że no, oczywiście bohater, prawda, ratuje Ziemię, dzieje się to w odległej przyszłości, bohater, pilot poszukuje odpowiedniego miejsca do życia dla Ziemian, czyli jakiejś planety pozasłonecznej, no i się okazuje, że taki układ planetarny, który byłby odpowiedni do tego, żeby się tam Ziemianie przenieśli, znajduje się w pobliżu jakiejś czarnej dziury.
Myśli pani, że rzeczywiście przenoszenie w czasie będzie możliwe, zaginanie tej czasoprzestrzeni gdzieś, no, osiągniemy to?
No, teoretycznie można takie rozwiązania sobie wypisać, tak? Jest tak jak taka koncepcja tunelu czasoprzestrzennego, który właśnie łączy dwie czarne dziury, no ale to chyba tylko tak na razie na papierze.
Czyli w teorii, w praktyce myśli pani, że będzie to...
To nie wiem, jakby to można było zrobić.
No i pewnie naukowcy teraz mniej nad czarnymi dziurami się zastanawiają i tunelami czasoprzestrzennymi, a bardziej nad szczepionką na koronawirusa. Bardzo państwu dziękuję. To było trzecie milenium. Odlecieliśmy w kosmos trochę, żeby odpocząć od tych wszystkich problemów, które mamy na co dzień. Wojciech Chmielewski, zapraszam za tydzień po godzinie 21. Dobranoc.
Trzecie milenium.